Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z przedobrazu świętego Józefa Kaliskiego przechodzimy do tego miejsca, które dla nas jest zawsze przestrzenią otwarcia na jakąś konkretną treść. Stajemy na progu nowego roku kościelnego, stajemy na progu nowego okresu liturgicznego. Mamy Adwent. Już pewnie poznaliśmy dobrze hasło, które będzie nam przyświecało przez cały ten najbliższy rok. Wierzę w Syna Bożego. Chcemy dzisiaj zapytać, jak przeżyć ten czas. Chcemy zapytać, co uczynić, aby wykorzystać każdą chwilę, aby nas przybliżała do Pana Boga. Można powiedzieć, że wyruszamy w piękną podróż ku rocznicy Chrztu Polski. Rozpoczynamy czas przygotowania i przeżywania tej tajemnicy. Ale jest pytanie, czy chcemy tylko wspominać wydarzenie sprzed 1050 lat, czy chcemy odnieść się jednocześnie do dobra tego, co czyni chrzest w każdym z nas. Jak ktoś napisał we wprowadzeniu do tego czasu, ważne, aby nie tylko myśleć o tym, że zostaliśmy ochrzczeni, ale o tym, że jesteśmy ochrzczeni dziś. Mamy gościa, który powie nam o tym, co istotne w tym roku, który przed nami. Gość z bliska, ale jestem przekonany, że przyprowadzony skrzętnie przez świętego Józefa. Jest z nami ksiądz prałat Andrzej Latoń. Witam serdecznie w Bazylice, chociaż brzmi to dziwnie, bo ksiądz prałat czuje się tutaj bardzo u siebie. Ksiądz prałat Andrzej Latoń jest wikariuszem generalnym w naszej kaliskiej diecezji. Znamy go dobrze także jako prezesa Polskiego Studium Józefologicznego. Jest wielkim czcicielem, można powiedzieć miłośnikiem świętego Józefa i pewnie dzisiaj też odkryje ten kawałek swojego serca. Choć poprosiliśmy, aby dzisiaj powiedział nam o tym, co jest też powierzone jego kapłańskiej trosce w naszej diecezji. Właśnie odpowiada za szereg spraw, które dotyczą duszpasterstwa w diecezji kaliskiej i pewnie zgłębia już od dawna, od wielu tygodni to, co tutaj w jakiejś takiej pigułce nam powie. Księże prałacie, wiemy, że jesteśmy zaproszeni do tego, aby odnowić i wzmocnić duchowość chrzcielną. Co się kryje za tym sformułowaniem, które no, powiedzmy jest takim tytułem? Trzeba do tego coś włożyć konkretnego. Przed nami wielu ludzi i w tej bazylice przedstawiciele, jak słyszeliśmy, parafialnych rad duszpasterskich, czyli ci, którzy zostali przez duszpasterzy zaproszeni do jakiejś bliskiej współpracy, aby wydarzyło się coś dobrego w ten czas. Proszę nam powiedzieć, jak przeżyć ten najbliższy rok w kontekście tego, co niesie ten rok i to hasło wierzę w Syna Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten program jest przepiękny, który nam ofiarują nasi pasterze, nasi biskupi. Tak naprawdę to mówi o istocie samej naszego życia, ta duchowość chrzcielna, czyli zanurzenie się w Chrystusa, życie Chrystusem, Chrystus we mnie. Cały program jest skonstruowany na wzór katechumenatu przygotowującego do chrztu. Ten katechumenat starożytnego kościoła trwał około 3 lat. Być ochrzczonym to właściwie znaczy pozwolić żyć Chrystusowi we mnie. Jak mówi święty Paweł, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Dlatego pierwszy rok naszego programu będziemy przeżywać pod hasłem Wierzę w Syna Bożego. Dla nas będzie to swoista kontynuacja roku wiary, ale tym razem akcent położymy na kerygmat. Już padły takie dwa słowa greckie, katechumenat, kerygmat. Zazwyczaj używamy takich słów wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczywistością, która jest bardzo trudna do przetłumaczenia na nasze języki, dlatego trzeba wyjaśniać. I potem spróbuję to zrobić. Ale najpierw krótki wstęp, bo jesteśmy u świętego Józefa w jego domu. To jest polski Nazaret, mówimy. Jest rzeczą ciekawą, że w Nazarecie, w Ziemi Świętej, w domu świętego Józefa, archeolodzy odkryli sadzawkę chrzcielną, chrzcielnicę w podłodze. Można ją oglądać, jest dobrze zachowana, ma 7 stopni schodzących w dół. To jest głęboka symbolika, bo przed chrztem najpierw trzeba poznać dobrze siebie, trzeba zejść w dół, trzeba zobaczyć swoją sytuację, to, że się jest grzesznikiem i potem utopić razem z Chrystusem tego starego człowieka i stać się nowym stworzeniem, zmartwychwstać razem z Chrystusem. Tam, gdzie wzrastał Jezus pod opieką Maryi i Józefa, tam gromadził się Kościół, ciało Chrystusa. Bo chrzcielnica, ta sadzawka chrzcielna, wyraża właśnie łono Kościoła. W niej rodzą się nowi chrześcijanie, dzieci Kościoła. Są włączani we wspólnotę Kościoła, do rodziny, w której wzrastają. I ten święty Józef, nasz patron, ten, który był ojcem ziemskim Jezusa, jest dla nas, dla Kościoła, ojcem Kościoła powszechnego, patronem Kościoła powszechnego. To tam właśnie, w tym domu, Józef przeżył swoje zwiastowanie. Usłyszał: nie bój się wziąć do siebie Maryi. Maryja jest figurą Kościoła. Każdy z nas powinien to usłyszeć. Nie bój się przyjąć żywego Kościoła. Nie bój się stać się Kościołem, żyć Kościołem. Dlatego w Kościele pierwotnym przed chrztem był katechumenat, zwiastowanie Słowa Bożego. Tak, to tak jak anioł zwiastował Maryi. Maryjo, stanie się Matką Syna Bożego. Ale jak to się stanie? Tak my słyszymy, my chrześcijanie, my, których powołuje Chrystus. W Tobie narodzi się Chrystus, stanie się Jego świątynią. Nie bój się. Pytamy, jak to się stanie? Czy to możliwe? Możliwe? Ja z moimi grzechami, z moim egoizmem? I to samo nam Duch Święty odpowiada. Nie bój się, to nie Twoją mocą. Nie Ty, to Duch Święty w Tobie. Tak się rodzi chrześcijanin. Ale najpierw właśnie to zwiastowanie. Trzeba być katechumenem. Katechumen to słowo pochodzące od greckiego czasownika katecheo i oznacza rozbrzmiewać, brzmieć w uszach, uczyć żywym głosem. Chodziło zatem o czas, w którym pobudzony do wiary człowiek przebywał z Kościołem i słuchał jego słowa, słuchał głosu Matki. W katechumenacie nie chodziło o odbycie jakiegoś szkolenia, ale o danie czasu koniecznego do umocnienia w wierze i w obyczajach chrześcijańskich. Ostateczną miarą nadejścia odpowiedniego momentu do chrztu było posiadanie dobrych obyczajów, pełnienie uczynków życia wiecznego, które Bóg z góry przewidział dla nas. Święty Jan Chryzostom kiedyś zwracał się do katechumenów, którzy trochę dłużej musieli ten katechumenat przeżywać i którzy prosili: wreszcie chcemy przystąpić do chrztu. A on im powiedział: jak długo mam wam powtarzać, że najpierw musicie zmienić życie, musicie spontanicznie potrafić kochać się jak Chrystus, potrafić kochać nieprzyjaciół, kochać drugiego człowieka w wymiarze krzyża. Bo wiara jest darem, darmo danym. Czas katechumenatu miał za zadanie otworzyć serce katechumena i czynić je gotowym do przyjęcia daru Ducha Świętego, do przyjęcia nowego życia, które płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. Chrzest oznacza zanurzenie w Chrystusie, zjednoczenie z Nim i napełnienie Duchem Świętym. My otrzymaliśmy najpierw chrzest jako prezent, Dlatego ten prezent, ten trzeba rozpakować po prostu. Trzeba nim żyć. To jest nasz problem, że mamy ogromny skarb złożony przez rodziców. I jednocześnie cierpimy strasznie w życiu, nie korzystając, nie żyjąc chrztem, nie mając jej duchowości. Papież Paweł VI, ale także papież Jan Paweł II mówili tak. Nieważne, czy katechumenat przeżywa się przed chrztem, czy po chrzcie. Ważne jest, aby go przeżyć. W tym kontekście mówimy dzisiaj dużo o potrzebie nowej ewangelizacji. Czy to znaczy, że to, co do tej pory robiliśmy, było złe? Absolutnie nie. Tylko zauważyliśmy, że Kościół utracił swoją pierwotną siłę przyciągania do Chrystusa, przyciągania niewierzących. Dlatego papież Franciszek pisze w adhortacji, że trzeba przesunąć akcenty, bo my, używa takiego słowa, sakramentalizujemy bez ugruntowanej wiary. Dlatego trzeba ewangelizować. Trzeba głosić słowo, które umacnia wiarę, bo obserwujemy rozdźwięk między życiem a wiarą. Dzisiaj żyjemy tak jak bardzo często, tak jak żyje się w religiach naturalnych. Co innego sakrum, co innego profanum, a przecież Chrystus zniósł tę granicę. Wszystko jest sakrum, wszystko jest święte. My, którzy jesteśmy świątynią, słuchamy słowa, ale szybko jesteśmy okradani. Traktujemy bycie chrześcijaninem jako dodatek do egzystencji pośród wielu dodatków. Tymczasem to ma być nowe stworzenie. Chrześcijanin to nowa tożsamość. Trzeba więc w centrum życia Kościoła umieścić pierwsze przepowiadanie, pisze papież Franciszek. Pierwsze przepowiadanie, czyli kerygmat. To orędzie jest pierwsze, to znaczy trzeba do niego nieustannie powracać i słuchać na różne sposoby i które trzeba głosić nieustannie. Nic nie zastąpi tego głoszenia, pierwszego orędzia, kerygmatu. Codziennie ma być obecne przy nas to orędzie. Ale znowu trudne słowo. Jak wyjaśnić to słowo, kerygmat? Przepowiadanie zbawienia. Zbawienie w Chrystusie. Głoszone staje się rzeczywistością. Kościół zawsze wierzył, że w momencie, gdy głosi się kerygmat, sam Chrystus przychodzi ze swoją łaską, aby ci, którzy słuchają z otwartym sercem, mogli doświadczyć Jego zbawczej miłości i otrzymać dar wiary, dar żywej wiary. Dlatego zamiast podawania definicji, analiz, lepiej, gdy usłyszymy to słowo, teraz, lepiej dla nas wszystkich. Chrześcijaństwo jest dobrą nowiną, wydarzeniem historycznym, które wchodzi w nasze życie, w naszą sytuację, zmieniając ją radykalnie. Jest to nowina, która całkowicie przemienia życie człowieka, tego, który przyjmuje tę dobrą nowinę. Na tę dobrą nowinę czekają wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie, nawet ci, którzy dzisiaj walczą z Kościołem, w swoich głębinach są głodni tego słowa. Właśnie czasem są bardzo agresywni dlatego, że są głodni tego słowa i nie chcą korzystać, nie chcą się karmić, nie potrafią. Dlaczego cały świat czeka na to słowo? W liście do Hebrajczyków czytamy: ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On, Jezus Chrystus, także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Pismo Święte mówi, że człowiek ma jeden prawdziwy problem, prawdziwe cierpienie. Jest to niewola, paraliż z lęku przed śmiercią. Ale nie chodzi tu tylko o śmierć fizyczną. Tym, co sprawia nam cierpienie, jest to wszystko, co nas niszczy, co nas zabija. To mogą być wady bliskiej ci osoby, męża, żony, dzieci. To może być choroba, której się nie spodziewałeś. Albo brak pracy, brak pieniędzy. Tym, co sprawia nam cierpienie, jest wszystko to, co w jakiś sposób zagraża naszemu życiu. To, co w jakiś sposób niszczy i zabija, co idzie wbrew naszym planom życiowym, naszym marzeniom, to jest ten paraliż z lęku przed umieraniem, przed traceniem siebie, przed tą śmiercią ontologiczną, mówią filozofowie, śmiercią bytu. Bo jaką wartość ma nasze życie, jeśli jest takie kruche, niepewne, krótkie? Jak to się stało, że ludzie doszli do takiej sytuacji, w której nie mogą się nasycić niczym, w której nie mogą być szczęśliwi? Dlaczego ludzie nie zadowalają się płytkim szczęściem proponowanym przez ten świat? Dlaczego człowiek nie jest szczęśliwy nawet wtedy, gdy posiada wspaniały dom, fantastyczną rodzinę, nawet ma dużo pieniędzy? Bo każdy w sobie ma wyryte prawo naturalne, prawo od Boga i wie, że zrealizuje się tylko jako osoba wtedy, gdy kocha, poprzez miłość ku drugiemu człowiekowi. I człowiek próbuje to robić, ale gdy trzeba na serio tracić życie, nie daje rady. Nie chce umierać. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze: nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. Nieszczęsny ja człowiek. Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak, tylko Chrystus, Syn Boży, przychodzi wybawić człowieka z tej sytuacji. On zwycięża śmierć. Marksizm mówił, że człowiek cierpi, ponieważ niszczy go społeczeństwo ze swoimi niesprawiedliwymi strukturami. Dzisiaj mamy do czynienia z neomarksizmem walczącym o tak zwaną równość. Oni myślą, że wystarczy zmienić struktury. Ale tak, w ten sposób zaczynały się wszystkie rewolucje, wszystkie totalitaryzmy, które jeszcze bardziej niszczyły człowieka. Myśmy już tego doświadczyli. Psychologia mówi, że człowiek cierpi, bo winne są temu jego kompleksy. Ale to wszystko jest bardzo powierzchowne. Całą prawdę o nas objawia jedynie Chrystus, Syn Boży. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Z miłości do nas, do ciebie i do mnie, przyjął hańbę krzyża, aby przekonać nas o naszej sytuacji, o grzechu. Ale nie po to, aby nas potępić, ale aby nas zbawić. Bo Bóg powołał nas do życia z miłości. My nie jesteśmy dziełem przypadku. Człowiek cierpi, bo odłączył się od Boga. Bez Ojca stał się bezsilnym, bez prawdziwego życia. Apostołowie początkowo myśleli, że są w stanie pójść za Jezusem Chrystusem w cierpieniu, ale byli opanowani przez strach przed śmiercią. Ale właśnie w tę sytuację śmierci wszedł Bóg. On, który jest życiem, wszedł w śmierć, w najdalsze głębiny ludzkiej egzystencji, w nasze cierpienie i pokonał śmierć. Wziął nasze grzechy na siebie i przybił je do krzyża. Zmartwychwstał dla nas, aby dać nam tego samego ducha. Chrześcijanin to ten, który ma w sobie ducha Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego. Gdy apostołowie w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, przestali się bać, przestali się lękać. Wyszli na ulicę i głosili Chrystusa. Mówili: zmartwychwstał, pokonał śmierć. My jesteśmy tego świadkami. To znaczy, świadectwem było to, co się z nimi stało. Z ludzi sparaliżowanych lękiem przed mocami tego świata stali się ludźmi wolnymi, dziećmi Bożymi. Bez lęku głosili. Właśnie kerygmat, to orędzie zbawienia, najważniejsza wiadomość dla wszechświata. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Piotr przemówił: mężowie izraelscy, tego Jezusa, którego przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, Bóg wskrzesił z martwych i uczynił Panem, to znaczy przebaczył wam i chce z was uczynić nowe stworzenie, abyście nie musieli już więcej zabijać. Jak mogli w to uwierzyć? Żydzi, ten Bóg, który się objawiał na Syjonie, wśród piorunów, błyskawic, ten Bóg to był ten, którego widzieliśmy na naszych ulicach, zakrwawionego, niepodobnego do ludzi, który wisiał na krzyżu. Jak mogli w to uwierzyć? Dlatego Piotr, gdy zobaczył sparaliżowanego człowieka w bramie, mówi: w imię Chrystusa mówię ci, wstań. I ten wstał i zaczął chodzić. Pokazał wszystkim, że Chrystus żyje. I mówił dalej: dlaczego dziwicie się temu i patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą sprawili, że On chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił swego sługę Jezusa, którego wyście wydali i zaparli się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście natomiast dawcę życia. Ten zabójca to Barabasz. Barabasz był człowiekiem, który walczył o sprawiedliwość i wolność dla swojego ludu, który był okupowany przez Rzymian. On był powstańcem. W czasie jakiejś rewolty zabił kogoś i został aresztowany. Piłat więc zapytał: kogo chcecie? To pytanie jest także ciągle kierowane do nas, także teraz, w tym momencie. Kogo chcecie uwolnić? Jezusa z Nazaretu czy Barabasza? Barabasz był przekonany, że człowiek na ziemi musi walczyć przeciw niesprawiedliwościom, że trzeba uwolnić swój naród, posługując się przemocą. Jezus natomiast uczynił rzecz zadziwiającą. Pozwolił, żeby niesprawiedliwość dotarła aż do jego ciała i żeby przybiła go do krzyża. Jezus Chrystus, jak owca na rzeź prowadzona, pozwolił się zabić. Nie opierał się złu, nie opierał się egoizmowi, polityce. Święty Piotr chciał go bronić mieczem, ale Jezus powiedział: schowaj swój miecz. Czy sądzisz, że gdyby mój ojciec chciał mnie bronić, nie mógłby posłać mi aniołów, by mnie wybawić? Schowaj miecz, bo kto wojuje mieczem, od miecza zginie. Kogo więc wybieramy, gdy codziennie walczymy o swoje? Zawsze musimy mieć rację. Stosujemy przemoc psychiczną, ciche dni. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Kto z nas zatrzymuje grzechy drugiego na sobie, jak Chrystus? Nadstawia drugi policzek, nie odpłaca zem za zło. Przecież to kazanie na górze, konstytucja chrześcijanina. Ale dlaczego tak mamy czynić? Po prostu dlatego, że Bóg tak właśnie postąpił ze mną i z tobą. Bóg ukochał nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, pisze święty Paweł. Krzyż pokazuje nam to, do czego jesteśmy zdolni. Ale jednocześnie ten krzyż objawia nam miłość Boga do nas, szaleństwo krzyża. Tak Bóg kocha człowieka. Zawsze, gdy głosimy to słowo, gdy głosimy chwalebny krzyż Jezusa Chrystusa, On nas szuka. Chrystus nas szuka teraz. I chce nam powiedzieć jedną rzecz, że nas kocha, że się nami nie gorszy, że chce dać nam nowe życie, nowego ducha, Ducha Świętego i uczynić z nas jedno ciało. Duch Święty daje nam wiarę w Syna Bożego, daje nam moc, aby z Nim umrzeć dla świata poprzez chrzest, moc, aby żyć w tym świecie pomimo cierpienia, prześladowań. Ten Duch stwarza z nas Kościół. Kościół jest widzialnym ciałem zmartwychwstałego Chrystusa. Jest sakramentem zbawienia dla świata. Kto widzi Kościół, powinien widzieć Chrystusa. Ale czy tak jest? Dlatego papież Franciszek pisze, że Kościół przede wszystkim powinien być misyjny. Powinien innych przyciągać do Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Przed swoim odejściem z tego świata Chrystus prosił uczniów: miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. A więc w wymiarze krzyża kochajcie się. Modlił się do Ojca, aby byli jedno, aby inni, widząc Kościół, uwierzyli w Boga, który jest miłością. Nie dajmy się okraść z tej radości bycia Kościołem, choć jesteśmy grzesznikami. Ale właśnie, bo kto mówi Kościół nie, mówi tak naprawdę do człowieka. Człowiek nie. Bo to nas ratuje Kościół, Matka nasza. Dlatego, gdy będziemy realizowali ten program, który dali nam nasi biskupi, piękny program, gdy takim Kościołem będziemy żyć, będziemy takim Kościołem, to jest naprawdę wielka szansa dla nas wszystkich i szansa dla Polski, szansa też dla Europy, bo Polska może być światłem, zaczynem, może być solą w tej Europie. Cieszmy się z tego programu i prośmy świętego Józefa, żeby pomógł nam realizować go w życiu.
Księże prałacie, bardzo dziękujemy za to słowo. Najpierw za wyjaśnienie albo to przypomnienie, jak bardzo ważne jest, żebyśmy przeżyli czas katechumenatu, żeby, no właśnie najczęściej w tym przypadku po przyjęciu chrztu, żebyśmy się zdecydowali rozpakować ten piękny prezent, jaki otrzymaliśmy w postaci chrztu świętego. A później to, co się nam przydarzyło, kiedyś już też coś takiego przeżyłem, czekałem, aż ktoś powie, jak wygłosić kerygmat, a ten ktoś przyszedł i ogłosił właśnie tę prawdę najważniejszą, proklamacja kerygmatu. Jeśli mogę na minutę jeszcze poprosić. Księże bracie, wielu ludzi tutaj zadaje sobie pytanie, oprócz tego, że zostaliśmy ubogaceni tym słowem, kiedy wrócę do parafii, kiedy spotkam się, no właśnie, z moim proboszczem w Radzie Duszpasterskiej, tak konkretnie, to co ważnego, co istotnego mogę zrobić, co jest dla mnie zadaniem, aby dobro tego roku duszpasterskiego było konkretne dla poszczególnych parafii.
Konkretnie to trzeba, ta Rada Duszpasterska powinna tworzyć wspólnotę Kościoła właśnie ze swoim pasterzem. Być takim znakiem miłości, jedności, którym Chrystus żyje. I to jest bardzo piękny czas przeżywamy teraz, bo naprawdę czas, w którym świeccy czują się Kościołem. Nie ma tylko jakiegoś klerykalizmu, nie tylko księża, ale jesteśmy razem. Bo tak jest właśnie Kościół. I gdy razem na modlitwie rozeznajemy, co zrobić teraz w parafii, żeby wprowadzić w życie, żeby ten kerygmat był głoszony właściwie codziennie, ale zwłaszcza, żeby to, co mówi też, o co prosi episkopat w tym programie, żeby były rekolekcje kerygmatyczne. To znaczy, to są takie rekolekcje, po których trzeba dać odpowiedź konkretną. Trzeba wejść do jakiejś wspólnoty, do jakiejś grupy. Tych wspólnot coraz jest więcej, albo utworzyć nową, w której trzeba wzrastać i doświadczać tego, że Chrystus nam naprawdę daje to życie, nowe życie, gdzie możemy kochać w wymiarze krzyża drugiego człowieka, gdzie nie umieramy, że drugi nas nie niszczy, że możemy kochać się nawzajem.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz prałat Andrzej Latoń, wikariusz generalny w diecezji kaliskiej, był głoszącym słowo, dzielący się prawdą o Jezusie Chrystusie. Bardzo dziękujemy. Damy księdzu prałatowi jeszcze jedną minutę, żeby mógł dołączyć do sprawowania Eucharystii. Pozwolę sobie jeszcze na jedną tylko myśl. W radiu, które mam okazję od kilkunastu lat jakoś tworzyć, w radiu diecezjalnym Rodzina, przygotowujemy co roku kalendarz, taki duży, planszowy kalendarz. I w tym roku pomyśleliśmy, co mogłoby być dobrym przypomnieniem dla nas, dla realizacji tego, o co chodzi w programie duszpasterskim. I to jest właśnie ten moment, który chciałbym przekazać dla bogactwa odkrywania tajemnicy chrztu w naszych domach, w naszej rodzinie. Pomyśleliśmy, by na tym kalendarzu naszym w Radiu Rodzina zamieścić drobny przedmiot, kropielniczkę, taką jak wielu z nas może ma albo pamięta z domu rodzinnego, która jest przy drzwiach, do której wkładamy rękę, by uczynić znak Krzyża Świętego. Jeśli w naszych domach jej brakuje, to może na ten czas, kiedy mamy przygotować się do rocznicy chrztu Polski, kiedy mamy odnowić tajemnicę chrztu w nas, może warto zawiesić na drzwiach domu naszego taką kropielniczkę z wodą święconą. Drzwi w moim domu rodzinnym, na których wisiała ta kropielniczka, już nie ma. Ale ją pamiętam i pamiętam, jak mama bardzo troszczyła się, żeby tam zawsze była woda święcona.